Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, zanim rozpoczniemy tak na dobre, to parę słów takiego wstępu. Otóż ja nie miałem innego wyjścia tak naprawdę. Ja się musiałem zgodzić na to, bo ksiądz poprosił mnie o to w piekarach. No, i to przy okazji kobiecej pielgrzymki, w związku z czym byłem pod ścianą, taką maryjną ścianą. To pierwsza myśl, druga jest taka. Ja nie chcę, żebyście to słowo odbierali jako konferencję. Ja nie jestem specjalistą od nauczania, od głoszenia konferencji. Nigdy chyba nie byłem dobrym nauczycielem. Proszę to potraktować jako podpowiedzi, sugestie, jakieś takie może motywy na zastanawianie. I trzecia myśl jest taka. Pytanie pierwsze do was. Wiecie, jaka jest największa wada księdza? Dobrze po 60. Jeszcze do niedawna faroża? Śmiało. No nie wierzę, że nie wiecie. Nie? Gadulstwo. W związku z czym, jak już będzie za dużo, to bardzo proszę o taki znak. Ja go zrozumiem. To tak przy nabieżni, czy gdzieś tam pokazuje się, że już jest czas. To tyle tytułem wstępu. Ponieważ motywem przewodnim jest wyznanie wiary, to ja bardzo proszę, żebyśmy teraz to wyznanie wiary sobie przypomnieli. I jeśli będziemy za chwilę razem mówili, recytowali, wypowiadali, proszę włożyć maksimum świadomości, nie wiem jak to nazwać, maksimum takiego skupienia w słowa, które będziemy wypowiadali. Dobrze? W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego wierzę Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do nieba, zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Dziękuję. Jak wyczuliście, były takie momenty pewnego zachwiania. Bo my generalnie wypowiadamy, używamy dwóch jakby wyznań wiary. Jedno takie, które nam towarzyszy przy modlitwie, od chociażby różańcowej, a drugie te, które wypowiadamy w czasie Eucharystii. Zanim do tego dojdziemy, to mówimy popularnie słówko credo. I ono w gruncie rzeczy znaczy tyle, co wierzę. ale z takim dodatkiem. Wierzę w. Nie wierzę w ogóle, tylko wierzę w. Credo in unum Deum. Wierzę w. W domyśle Boga Ojca. I to jest pierwszy akcent, który chciałbym położyć. Mówiąc wierzę, warto pamiętać o tym jednej literze, że ja wierzę w Boga. Na dodatek jeszcze z wiarą jest coś takiego, co ja bym ją nazwał daleko idącą nieracjonalnością, jeśli w ogóle można tak mówić. Wiara się w ogóle wymyka z takiego opisu. Pewno wszyscy znają historię Franciszka Blachnickiego. Jako dorastający, młody człowiek uważał siebie i mówił, że jest niewierzący. Na głos. Tak też żył. I nagle w celi więziennej, w noc przed mającą się odbyć egzekucją, coś go trafiło. I wrzeszczy na całą tę celę wierzę. Zupełnie irracjonalne zachowanie. Jaki był skutek, doskonale wszyscy wiemy. Przywołam jeszcze inną postać. Kiedyś bardzo popularnego, bardzo czytanego autora André Frossarda. Pewno niektórzy z nas pamiętają, Tadeusz na pewno, czytaliśmy go właściwie nagminnie jako studenci. Syn założyciela francuskiej partii komunistycznej. Właściwie z Panem Bogiem mający wspólnego tyle, ile ja. Właściwie nie wiadomo dlaczego i z jakiego powodu. Kompletnym przypadkiem wchodzi do jednego z francuskich kościołów, trafia na wystawionego Pana Jezusa w bocznej kaplicy i coś go trafia. Irracjonalne. I wychodzi stamtąd jako wierzący. Wszedł niewierzący, wyszedł wierzący. Wiara jest czymś, co jest nieracjonalne, ale też nie emocjonalne w sensie uczuć. To jest to w. Wierzę w. To jest jasne, że my to credo, które znamy z mszy świętej, nazywane wyznaniem wiary nicejsko-konstantynopolitańskim, i ono ma coś niezwykle istotnego. To wyznanie, które recytujemy, wypowiadamy w czasie każdej mszy świętej, przyjął nie tylko Kościół katolicki, ale można je usłyszeć w cerkwi, w kościele anglikańskim, starokatolickim czy protestanckim. To jest coś niezwykłego, że to samo wyznajemy w tych przestrzeniach tych, którzy wierzą w, niezależnie od obrządku. I w zasadzie ono powstało tak trochę, by pełniej wyjaśnić nam, wypowiadającym to słowo, prawdy wiary, które znamy jako skład apostolski. I chciałbym, żebyśmy zatrzymali się na takich trzech punktach. Wierzę w jednego Boga. Wierzę w jednego Boga. Proszę sobie przypomnieć taką scenę, kiedy Jahwe mówi do Mojżesza: stąp na dół, bo sprzeniewierzył się lud, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej. Bardzo szybko odwrócili się od drogi, którą im nakazałem, i utworzyli sobie posąg cielca ulanego z metalu i oddali mu pokłon i złożyli ofiary, mówiąc: Izraelu, oto twój Bóg. W kontrze do tego wierzę w jednego Boga jest oczywiście bałwochwalstwo. Innymi słowy, bezkrytyczne uwielbienie kogoś albo czegoś. Może warto zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa bałwochwalstwa. Ono wcale nie jest tak odległe, jakby nam się mogło na pozór wydawać. Czego zażądał ów lud? Boga, którego mogą zobaczyć. W podtekście jest potrzeba religii stworzonej własnymi siłami. To nie są pokusy wcale odległe w przestrzeni czasowej. To są także pokusy dzisiejszych czasów, może i nasze. Jeśli Pana Boga można zobaczyć, to znaczy, że jesteśmy go w stanie ułożyć na własną miarę. Kiedy mówimy o bożkach, to bardzo często myślimy o takich właśnie figureczkach. Ale tak naprawdę bożek to jest tylko pretekst, by postawić samego siebie w centrum rzeczywistości. I takich bożków moglibyśmy sobie wymienić całą listę dzisiejszych, podobnych do tego, symbolicznie do tego cielca. Mówiąc wierzę w jednego Boga, może warto zawsze się zastanawiać nad tym, czy gdzieś na horyzoncie nie kusi mnie odrobina bałwochwalstwa. Taki bożek, cokolwiek, który jest w kontrze do jednego Boga. I takich atrakcyjnych bożków dzisiejszych, które kuszą nam, żeby siebie postawić w centrum, jest bez liku. Viktor Frankl, twórca logoterapii, przeżył 4 obozy koncentracyjne. Swoim współwięźniom mówił tak, że zawsze coś ich jeszcze czeka. Człowiek nie jest stworzony do szczęścia, ale do sensu. Powtarzał studentom: nie gońcie za sukcesem. Im bardziej ku niemu dążycie, czyniąc z niego swój jedyny cel, tym częściej on was omija. Do sukcesu tak jak do szczęścia nie można dążyć. Musi on z czegoś wynikać. Występuje jedynie jako niezamierzony rezultat naszego zaangażowania w dzieło większe i ważniejsze od nas samych. Innymi słowy, dążyć do szczęścia i sukcesu, angażując się w dzieło większe i ważniejsze od nas samych, w wiarę w jednego Boga. Doskonale wiemy, że dziś sukces jest jednym z najbardziej popularnych bożków. Do sukcesu i szczęścia nie można dążyć. On musi z czegoś wynikać. Z wiary w jednego Boga. Była to Kudżawa, śpiewał w takiej piosence, że ja wiem, że ty wszystko możesz. Wierzę w twą moc i gest. Bardzo ciekawe. Moc i gest. I teraz drugi punkt. Ojca Wszechmogącego. Pojęcie Bożej Wszechmocy jest jednym z najbardziej powszednich takich pojęć, jakie posiadamy o Panu Bogu. I to wyznanie, które nam towarzyszy przy każdej mszy świętej, trochę nas z tą wszechmocą jakby oswaja. Ale jest jeszcze jedno. Jest to jeszcze jedno z takich najbardziej tajemniczych pojęć o Panu Bogu. Bo trudno sprecyzować, co mamy na myśli, mówiąc, że Bóg wszystko może. Wiara w Bożą Wszechmoc jest naprawdę bardzo ważna i to dla całego naszego życia. To ona nadaje sens głębi naszej wiary, modlitwy, określa doczesne i przyszłe nadzieje, ale też formuje naszą aktywność. My jesteśmy przekonani, że Pan Bóg, i to jest kluczowe, tak powinniśmy być przekonani, że Pan Bóg objawia nam tylko część prawdy o sobie. Choć chcielibyśmy go czasem poznać tak do imentu. Jak mówiłem o tej irracjonalności, to właśnie w tym kontekście. My znamy i poznajemy tylko część prawdy o Panu Bogu. Zawsze jest to poznanie niewystarczające. Co nie znaczy, że nie jest prawdziwe. To poznanie jest zawsze tylko częściowe i zawsze takie będzie. Z jednej strony wiemy, że dzięki Bożemu objawieniu mamy poznanie prawdziwe, a to, czego nie wiemy o Bogu, nie zmienia sensu tego, co o Nim wiemy. Zgodzić się na to, że tu i teraz nie będę miał pełnego poznania Pana Boga w domyśle Jego wszechmocy. To jest tak, jak to czasem w takich różnych akademickich dyskusjach czy na różnych spotkaniach a propos tej wszechmocy ktoś mówił tak, czy Pan Bóg, skoro jest wszechmocny, może stworzyć taki kamień, którego sam nie będzie potrafił podnieść. No, jest wszechmocny, tak? I w tym kontekście warto przywołać nikogo innego jak świętego Tomasza z Akwinu. On się odwoływał do takich bardzo dwóch ciekawych pojęć, mówiąc o wszechmocy Pana Boga. Możliwości i konieczności. No, można by powiedzieć, no jasne, że może, tylko po co? Innymi słowy, To prawda, że dla Pana Boga wszystko jest możliwe. Ale to, jakby ta wszechmoc Pana Boga nie może się realizować jednocześnie w sprzeczności. Nie może zawierać w sobie sprzeczności. Taki kamień, którego nie udźwignę. Pan Bóg nie może czynić tego, co jest sprzeczne samo w sobie. Nawet pisze to Tomasz tak dość jasno. Wszystko, co zakłada sprzeczność, nie mieści się w boskiej wszechmocy. Lepiej mówić, że coś takiego nie może się stać, niż że Bóg nie może tego uczynić. Katechizm mówi nawet o tym, że Pan Bóg jest racjonalny, a Jego wszechmoc nie jest samowolna, taka, żeby zrealizować swoje widzimisię. To jest jedna z, jakby z pięknych definicji wszechmocy Pana Boga. Nigdy nie będzie robił nic, co będzie z sobą sprzeczne, wewnętrznie sprzeczne. Mądrość. I trzeci punkt to jest to, co mówiliśmy, Stworzyciel nieba i ziemi. Zresztą trochę cytując papieża Benedykta, czy w ogóle w dzisiejszych czasach nauki i technologii warto jest jeszcze coś mówić o stworzeniu nieba i ziemi, czy w ogóle czegokolwiek? Czy to w ogóle ma jeszcze jakiś sens? Stworzyciel nieba i ziemi. To wyznanie wiary, które mówimy w czasie Eucharystii, to tak jeszcze trochę precyzuje wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Kiedy mówimy niebo i ziemia, to ciekawe, że w tym stwierdzeniu mieści się coś rozłącznego i coś połączonego. Bo z jednej strony niebo i ziemia to są dwie odrębne rzeczywistości, ale jest tam to i. To niebo i ziemia stanowi całość. Stworzył niebo i ziemię. Więcej, to ten zwrot nam pokazuje taką wewnętrzną więź między niebem i ziemią. To jest przestrzeń w całości naszego życia. Nie bylibyśmy w stanie żyć tylko na ziemi bez nieba, które mamy nad sobą. I to niebo z jednej strony może oznaczać tylko firmament, ale z drugiej strony oznacza coś więcej. Także miejsce Pana Boga, który jest w niebie. Słowo niebo wskazuje też na takie miejsce stworzeń ponadziemskich. Kiedy słyszymy to stworzenie rzeczy widzialnych i niewidzialnych, to też jakby za tym kryje się taka prawda o tym, że jest taka przestrzeń, taki świat, który jest dla nas niewidzialny. Też stworzony przez Pana Boga. Myśmy trochę się zdali zafiksować, że świat jest tylko do zobaczenia, do dotknięcia, do zmierzenia. To Kiedy mówimy o tych niewidzialnych, to bardzo często gdzieś tam w tle mamy oczywiście duchy, anioły, w których istnienie wierzymy. Święty Augustyn świetnie mówi na ten temat. To bardzo mi się ta definicja podoba. Anioł oznacza funkcję, nie naturę. Pytasz, jak się nazywa natura? Duch. Pytasz o funkcję? Anioł. Bardzo mi się to podoba. A skoro tak, to jest taki mój margines, to przecież każdy z nas stworzony jest na obraz i podobieństwo i ma ducha i ciało. A skoro tak, to każdy z nas może być aniołem. Funkcja, a naturą jest duch. Innymi słowy, nasza anielskość jest możliwa. I to, żeby było ciekawiej tu i teraz. Czytamy też, że w nim zostało wszystko stworzone, i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi. Byty widzialne i niewidzialne. Wszystko. Pan Bóg stworzył też świat, który widzimy, w którego uczestniczymy. W całej swojej różnorodności, ale i porządku. Wszystko stworzył piękne. Zobaczył, że było dobre. Nawet odpoczynek stworzył. Ten siódmy dzień. I to stworzenie jest kompletne. W Księdze Mądrości jest napisane tak: Tyś wszystko urządził według miary, liczby i wagi. Innymi słowy, w sposób uporządkowany. Bo jest mądry. Bo jego stworzenie jest owocem jego mądrości. I żeby było jeszcze, nie wiem, ciekawiej, to wszystkie te atrybuty są też w nas. My też jesteśmy stworzycielami. Tworzymy. I to w tych dwóch przestrzeniach. I niewidzialnych, mówię o duchu, o duszy, i widzialnych. Jak często warto by się zastanawiać, nawet robić rachunek sumienia z uporządkowania tego, co sami tworzymy swoim życiem, pracą zawodową, postawą, aktywnością, tysiącem różnych naszych zaangażowań. Urządził według miary, liczby i wagi. To są oczywiście symboliczne. W sposób uporządkowany. Bardzo często narzekamy na to, że nasze życie jest nieuporządkowane. Może właśnie dlatego, że gdzieś nam umyka to wierzę w, że gdzieś nam umyka jednego Boga i te dwie przestrzenie. Nieba i ziemi. W nas jest też i niebo, i ziemia. To wypowiadając to zdanie, wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Ta wszechmoc to, że Pan Bóg nie robi nic w sprzeczności. My też bardzo często robimy bardzo wiele rzeczy wewnętrznie sprzecznych. Ileż tu jest podpowiedzi, żeby zejść na taki nasz poziom życia w tych trzech wersach wyznania wiary i takiego zapatrzenia się w jednego Boga, który jest wszechmocny, ale nie robi nic w sprzeczności z sobą, wewnętrznej sprzeczności, i który jest stworzycielem nieba i ziemi. I tego, na których patrzymy, ale tego, który jest też we mnie, takiej wiary wszystkim bardzo serdecznie życzę.